Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam.
Jak zareagował pan na informację, że konserwator zabytków chce wpisać teren dawnej stoczni do rejestru, cały teren?
Czy z dużym zaskoczeniem zareagowałem na tą wiadomość na początku grudnia, bo otrzymaliśmy decyzję dosłownie kilka dni po konferencji, debacie poświęconej przyszłości Młodego Miasta, która odbyła się 30 listopada i wydawałoby mi się, że na takim forum pani konserwator, tym bardziej, że miała do tego odpowiedni czas, mogła poinformować o tych swoich działaniach. A decyzja została wydana i podpisana przez panią konserwator 28. Więc to było dużym zaskoczeniem i dużym dysonansem, że odbywało się ważne spotkanie, myślę, że jedno z najważniejszych na przestrzeni ostatnich 15 lat, a po tym spotkaniu my jesteśmy zaskakiwani pismem.
Ale zaskoczeniem było dla was to, że ona wam o tym nie powiedziała, że ma taką chęć, czy zaskoczeniem było to, że po prostu chce to zrobić?
Jedno i drugie, dlatego że prace związane z rozszerzeniem ochrony konserwatorskiej na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej trwają już 3 lata. I też należy pamiętać, ja o tym przypominam, że część terenów, budynków dawnej Stoczni Gdańskiej ma swoją ochronę już od roku 2004, bo ta ochrona się znalazła w planach miejscowych, więc to jest kontynuacja, ale oczywiście ten proces bardzo przyspieszył kilka lat temu i w naszym przypadku, tutaj mówię o firmie Shipyard City Gdańsk, którą reprezentuję, to procedura wpisu rozpoczęła się 4 grudnia zeszłego roku i obejmowała znacznie mniejszy teren. Teraz teren został rozszerzony i mówiąc szczerze, ja nie za bardzo widzę uzasadnienie dla tego i jestem troszkę rozżalony, że przez cały zeszły rok nie udało się doprowadzić do merytorycznego spotkania, w którym eksperci obu stron mieliby okazję porozmawiać na temat tego, jaki powinien być ten zasięg, co chronić, jak zrobić to dobrze.
Ale być może uzasadnieniem dla takiego działania konserwatora jest to, co działo się dotychczas na terenie Stoczni Gdańskiej, czyli na terenie dawnej stoczni, czyli z jednej strony mieliśmy wyburzenia budynków, które w opinii wielu osób spokojnie mogły dalej tam po oczywiście renowacji, po remoncie spokojnie mogły tam stać i stanowić wartość tego terenu. A z drugiej strony, jeśli coś powstało, no to powstał Bastion Wałowa, czyli obiekt, który w opinii chyba wszystkich z Gdańska powstać tam nie powinien, bo po prostu no, wygląda jak z jakiegoś blokowiska, a nie z terenu, który chcemy w Gdańsku postrzegać jako wyjątkowy.
Podzielam pogląd, jeśli chodzi o estetykę Bastionu Wałowa. Stało się niedobrze, że myślę, urzędy, które mają taką możliwość, nie zajęły bardziej stanowczego stanowiska w trakcie wydawania pozwoleń na budowę i to jest naprawdę bardzo nieszczęśliwe.
No to trudno chyba nie zrozumieć konserwatora czy generalnie urzędów, że są trochę, nie chcę użyć słowa przewrażliwieni, ale że są wyczuleni na punkcie dawnej stoczni.
Wie pan co, nie zgadzam się z tym poglądem, bo to jakby trudno równać wszystkich do najgorszego, tak? Akurat w przypadku naszej spółki, jak i sąsiadów, mówię tutaj o Stoczni Cesarskiej, czy choćby o Echo Development, my bardzo, bardzo starannie wybraliśmy architektów. W przypadku Stoczni Cesarskiej firma projektowa została wybrana w konkursie międzynarodowym. Jakby naprawdę trudno o lepszą pracownię w skali europejskiej. Mówię tutaj o Henning Larsen. Więc jakby my jesteśmy dokładnie na drugim biegunie. Jakby dokładamy olbrzymiej staranności w tym, co robimy, z kim pracujemy i jaką architekturę chcielibyśmy wprowadzić, jaki jest w ogóle rodzaj zabudowy na terenie Młodego Miasta.
To jaka jest wasza wizja Młodego Miasta? Czy wy zapewniacie, że nie powstanie taka szkarada jak Bastion Wałowa?
Tak, to jakby na zawsze się uwieczni to, co powiem w tej chwili. Tak, na pewno tak. Jakby mamy zupełnie jakby inną wrażliwość i odpowiedzialność za to, co tworzymy na terenie Młodego Miasta. Ja chciałbym jeszcze wrócić, bo nie chciałbym, żeby to uciekło, do kwestii wyburzeń. To też bardzo często jest podnoszone jako argument broniący postępowanie służb konserwatorskich. On też jest niewłaściwy i bardzo krzywdzący.
Po pierwsze, budynków nie ma.
Tak, budynków nie ma, ale proszę pana, nie można zachować wszystkich budynków. To jest po prostu niemożliwe. Postawię jeszcze taką tezę, że z tych budynków, które dzisiaj stoją, nie wszystkie budynki zostaną zachowane. I chciałbym wyraźnie podkreślić, że mówiąc o wyburzeniach, które jeszcze są przed nami, mówię o wyburzeniach budynków, które są doklejone do starej historycznej zabudowy, która oczywiście podlega ochronie. I wyraźnie też chcę powiedzieć, że to, że na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej mamy do czynienia jeszcze z taką ilością budynków zabudkowych, to jest decyzja właścicieli tych terenów, bo gdyby ona była inna, to ich by nie było. Budynki te tworzą absolutnie unikalną wartość i wokół tych budynków pojawi się nowa zabudowa. My, projektując nowe budynki, łączymy je w zadania inwestycyjne, czyli powstaje nowa zabudowa i jednocześnie w tym samym zadaniu inwestycyjnym są rewitalizowane budynki stare. Więc jakby trzeba mieć pewne jakby zrozumienie co do tego, w jakiej skali może być zachowana stara zabudowa w stosunku do skali nowej zabudowy.
Panie prezesie, ale czy ja pana dobrze rozumiem, tak? Że nie zniszczono żadnego budynku, nie rozebrano żadnego budynku, który mógłby zostać?
Nie, to tego nie mógłbym powiedzieć, bo są budynki, które można było uratować, ale jakby ze względów choćby planistycznych były w kolizji. No jakby takim standardowym przykładem jest budynek Willa Dyrektora. Ja nie pamiętam tego budynku, ale oglądałem go na zdjęciach, również w tych zdjęciach współczesnych. To jest budynek, który stał w śladzie ulicy Księdza Popiełuszki. I był nawet wpisany, z tego co pamiętam, do rejestru zabytków. Został rozebrany, no po prostu był w kolizji z drogą. Więc myślę, że takich przykładów moglibyśmy znaleźć pewnie jeszcze jeden, może dwa. Takim budynkiem nie był budynek Renu, który stał na naszej nieruchomości. My ten budynek przez wiele, wiele lat staraliśmy dla niego znaleźć nowego właściciela. Rozmawialiśmy z wieloma potencjalnymi inwestorami, ale nikt na to się nie zdecydował, żeby podjąć próbę ratowania tego budynku i dlatego został rozebrany.
Panie prezesie, zostawmy może te rozebrane budynki, bo im już, mówiąc w cudzysłowie, życia nikt nie przywróci. Porozmawiajmy o przyszłości. Pan mówi, że przykładacie ogromną wagę do tego, co powstanie na terenie Młodego Miasta, że to będą budynki wartościowe, budynki wyjątkowe. No tego samego chce konserwator. Być może nie będzie więc jakichś sprzeczności pomiędzy wami.
Myślę, że intencje Urzędu Konserwatorskiego nie są jasne.
Z jakiego względu?
Z takiego względu, że nam nie udało się przez ostatni rok ani z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ani z Narodowym Instytutem Dziedzictwa doprowadzić do merytorycznej rozmowy na temat tego, jaka ta zabudowa powinna być. Odbiliśmy kilka spotkań, na których my, jak i nasi sąsiedzi, prezentowaliśmy to, co my proponujemy, ale była to prezentacja, że tak powiem, jednostronna. I nad tym bardzo ubolewam. Myślę, że świadczy to o tym, że tej koncepcji po drugiej stronie, ona może nie być wypracowana. Jest to chęć wprowadzenia utrudnienia w całym procesie inwestycyjnym, a nie wiem, czy pan i państwo jakby zdajecie sobie z tego sprawę, że konserwator jest wyposażony w bardzo dalekie idące możliwości ingerowania w to, co powstaje na danym terenie. Są to często decyzje bardzo arbitralne. Nie mają one oparcia o konkretne przepisy.
Panie prezesie, to powiedzmy w takim razie, jeśli moglibyśmy wejść w pewne konkrety,
tak.
W jaki sposób wy chcecie tą zabudową, którą zamierzacie stworzyć, w jaki sposób chcecie oddać ducha tego miejsca, chcecie podkreślić jego charakter, podkreślić jego przeszłość?
Tak, to myślę, że to są dwa podstawowe elementy. Po pierwsze, żeby zachować odpowiednią proporcję między zabudową nową i zabudową starą.
A to może wejdę w słowo, jak będą wyglądały te proporcje?
Co do zasady, na naszym terenie, tutaj mówię przede wszystkim o Półwyspie Drewnica, bo to jest teren, na którym znajdują się dwa zespoły budynków zabytkowych, historycznych, czyli budynki dawnej stoczni Schichała oraz zabudowa wzdłuż ulicy Elektryków. I my, jest to dobrze udokumentowane, bo są kilkudziesięciostronicowe opracowania wyprodukowane przez naszych architektów, wyraźnie wskazujemy na przykład na wysokość zabudowy, że wysokość zabudowy co do zasady nie przekracza wysokości zabudowy tych najwyższych budynków historycznych. Takim najwyższym budynkiem w naszym przypadku jest budynek B90 przy ulicy Elektryków. On ma 23 metry.
To są ile? 4 piętra powiedzmy?
No, wie pan co, no zależy w jakiej funkcji, tak? No w funkcji usługowej
to
może tak, w funkcji mieszkaniowej to bym powiedział, że jest bardziej 6 kondygnacji. I my na naszym terenie wprowadziliśmy tylko 3 dominanty wysokościowe, jedną dominantę architektoniczną. Te dominanty wysokościowe znajdują się dwie na zamknięciu kanałów, dawnych kanałów portowych. I to są budynki o wysokości 55 metrów. I trzeci taki wysoki budynek znajduje się u zbiegu ulicy Księdza Popiełuszki i Jana Skolna, też o tej wysokości 55 metrów. Chcę zwrócić uwagę, że plan miejscowy pozwala w tym miejscu na zupełnie nieograniczoną wysokość zabudowy, więc my jakby sami z siebie, mówiąc właśnie o tym zrozumieniu, gdzie jesteśmy i w jakiej skali powinniśmy projektować, wprowadziliśmy bardzo duże ograniczenia na to, co robimy. To jest jedna rzecz, czyli skala zabudowy. Druga rzecz to jest wplecenie w architekturę miejsc, które mogłyby służyć podkreśleniu miejsca, w którym jesteśmy. Tak? Więc my zaplanowaliśmy tylko na Półwyspie Drewnica 4 place publiczne. Te place publiczne chcemy wykorzystać do tego, żeby zaprezentować rzeczy związane z historią tego miejsca. A na koniec dodam jeszcze, że wszystkim inwestorom przyświeca, myślę, jeden główny cel. Tworzymy nową dzielnicę w Śródmieściu Gdańska, dzielnicę, w której żyjemy, pracujemy, bawimy się, odpoczywamy. To jest absolutnie przyszłościowe miejsce dla Gdańska i pod względem jakości, jak i możliwości rozwoju.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.